Chciałbym się z wszystkimi przywitać. Pokój braterstwu. Miło jest przyjechać na teren ziem, gdzie się wychowałem. Miło szczególnie braterstwa jest oglądać wasze oblicza, patrzeć na uśmiechnięte twarze, cieszyć się tym, że wy się cieszycie. I tak jak do tej pory otrzymaliśmy wiele pozdrowień, wiele serdeczności, braterstwo przesyłali nam tu wspólnie dla rozgrzewania naszej miłości. Tak chciałbym od zboru w Białogardzie, od tych pozostałych, bo myślę, że chyba 10 osób nas jest na tym miejscu, przesłać radnie serdeczne pozdrowienia z życzeniami błogosławieństwa Bożego na drodze poświęcenia. Braterstwo, korzystając z tej sposobności, chciałbym jeszcze zaprosić braterstwa na ucztę duchową, na 3-dniową ucztę do Białogardu. Miejsce doskonale znacie, a uczta będzie 31 lipca do 2 sierpnia. Serdecznie zapraszamy w imieniu zboru. Postaramy się, jak dobry Bóg pozwoli, żeby Jego słowo czytane mogło być przez nas właściwie wyrozumiane. I braterstwo, chciałbym za podstawę naszych rozważań, bo temat będzie nazywał się Deptanie Jerozolimy przez Pogan. Za podstawę naszych rozważań chciałbym, żeby posłużyły nam słowa Chrystusa Pana, który wypowiedział je w cichości Góry Oliwnej, kiedy będąc z uczniami, kiedy toczyły się rozmowy, uczniowie mu zadawali różne pytania, między innymi te dotyczące ważnych wydarzeń. Myślę, że o tym może w szczegółach troszeczkę później. I Pan Jezus odpowiadał na te pytania. I drodzy braterstwo, myślę, że w naszym życiu też jest tak, że to jest pewna prawidłowość. Jeżeli stawiamy sobie bardzo dużo pytań, to myślę, że udaje nam się na niektóre odpowiedzieć. Na niektóre poszukamy sami w Biblii odpowiedzi. Na niektóre podpowiedzą nam bracia podczas wykładu czy rozmowy. I tak będziemy się starali dzisiejsze rozważania prowadzić, czytając Boże Słowo, przy założeniu, żeby je właściwie zrozumieć. To braterstwo, przeczytam ten werset, nasz przewodni, zapisany przez świętego Ewangelistę Łukasza w rozdziale 21. A my chcemy odczytać, braterstwo, drugą część naszego wersetu, która brzmi w ten sposób. A Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż dopełnią się czasy pogan. Czytam nowe tłumaczenie. Mam świadomość, braterstwo, że przed sobą macie różne przekłady Biblii. Widziałem w przerwie, że niektórzy czynili zakupy. Nie wiem, czy po to, żeby sprawdzić jakieś źródło słów, czy właściwe zrozumienie, a chcielibyśmy właściwie ten zapis zrozumieć. Dlatego ja sobie pozwolę, braterstwo, z kilku tłumaczeń odczytać, jak inne przekłady podają to stwierdzenie naszego Pana. Według Biblii Gdańskiej to brzmi w ten sposób. I będzie Jeruzalem deptane od pogan, aż wypełnią się czasy pogan. Biblia Tysiąclecia. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą. Grecko-polski Nowy Testament mówi, i Jeruzalem będzie deptane przez narody, aż do kiedy wypełnią się pory narodów. Jeszcze jedno tłumaczenie, nowy współczesny przekład. Które będą deptać Jerozolimę, aż się spełni ich czas. Braterstwo, różne przekłady, ale myślę, że myśl jest, zgodzicie się ze mną, że jest jednakowa. To nasuwają się pewnego rodzaju wnioski, że czasy pogan mają określony dokładnie czas trwania. A dokładny czas trwania jest zakreślony ograniczonym czasem. Czasy pogan, chcemy postawić znak równości, to czas deptania Jerozolimy przez pogan. Mówię znak równości, bo utożsamiam jedno z drugim. Tu następuje tak jakby sprzężenie, kiedy Pan Jezus mówi o jednym, automatycznie dzieje się drugie. I jeżeli my, kochani, przyjmiemy, że czasy pogan się wypełniły, to znaczy jednocześnie, że co z Jerozolimą jest, braterstwo? W myśl tego, co już powiedzieliśmy, że Jerozolima już nie jest deptana przez pogan. I jeżeli zrobimy to odwrotnie, udowadniając czy wykazując, że Jerozolima nie jest deptana, to oznacza, że te czasy, co powinny być, powinny się wypełnić. Że te czasy się skończyły, jak brat podpowiada. Co rozumiemy pod określeniem, że Jerozolima będzie deptana? A czy inne miasta izraelskie nie miały być deptane? Pan Jezus tu się w wypowiedzi ograniczył do Jerozolimy, ale myślimy, że i zgodzicie się, braterstwo, że mówiąc o Jerozolimie, chodzi o jedno miasto tylko izraelskie. Chodzi o wszystkie miasta. To może nam przedstawiać całego Izraela. I myślę, że tak jest. Tak jak współcześnie byśmy powiedzieli, że pewne decyzje zapadające w różnych stolicach, czy w Londynie, czy w Warszawie, to jest skomentowane, że Warszawa podjęła taką, a taką decyzję. Czy dotyczy tylko tego jednego miasta? Na tej zasadzie chcę powiedzieć, że decyzja z danego miasta jest decyzją danego państwa, danego kraju. I tak rozumie pojęcie deptania Jerozolimy, że dotyczy całego narodu izraelskiego. Ale jak wytłumaczyć czasy pogan, to deptanie Jerozolimy odbywa się dzisiaj, czy się nie odbywa, braterstwo? Ktoś mógłby powiedzieć, przecież to nic prostszego, jak udać się do tego pięknego kraju i na własne oczy się przekonać, zobaczyć. I gdybyśmy, braterstwo, udali się do tego kraju, to co zobaczymy? To newralgiczne miejsce, wzgórze świątynne, gdzie stoją meczety, a kto tam się przemieszcza? Przemieszczają się poganie. Ale, braterstwo, niektórzy z was niedawno wrócili z tamtego miejsca. Wiem, że na tak postawione pytanie to odpowiedzi, że ci poganie tam przebywają. I tak faktycznie jest. Ale co powinniśmy rozumieć? W myśl wypowiedzi naszego Pana pod określeniem czasy pogan i postawiliśmy sobie znak równości i deptanie Jerozolimy przez pogan. Chciałbym się posłużyć komentarzem z Biblii Jerozolimskiej. A za chwilę was zapytam, czy z tym komentarzem się zgadzacie. A jak będziecie się zgadzali, to czy potraficie uzasadnić, że ten komentarz jest właściwy? Według komentarza Biblii Jerozolimskiej czasy pogan to czas, jaki Pan Bóg dał narodom pogańskim, aby karcić winnego Izraela, po czym nastąpi jego wyzwolenie. Zgadzamy się, braterstwo, z tym komentarzem? Pytałbym dalej, czy potrafimy go uzasadnić Bożym Słowem? Czy potrafimy go potwierdzić Bożym Słowem? I tak jak nieprzypadkowo, jak zaznaczałem, czytaliśmy kilka przykładów Pisma Świętego, bo czasy pogan miały według jednego tłumaczenia przeminąć, według innego dopełnić się, a jeszcze według innego wypełnić, ale wszystko się sprowadza do jednego. Chcę powiedzieć, że deptanie Jerozolimy to nie polega na tym, tylko że ktoś przebywa na czyjejś ziemi. Bo tak można by pierwsze spojrzenie wysnuć, że jeżeli poganie tam chodzą na tym wzgórzu, to znaczy, że Jerozolima jest deptana przez pogan. Nie tylko o to, braterstwo, chodzi. Myślę, że bardziej chodzi o to, żeby deptać, to kogoś gnębić, może znieważać, gardzić kimś, czynić jego życie bardzo trudnym, a czasem może wręcz okrutnym. I kochani braterstwo, myślimy, że odpowiedzi na ten temat, ale nie tylko na ten, jak na wszystkie inne, należy szukać na kartach Pisma Świętego. Część zapisana jest w jednej księdze, pewien fragment zapisany w innej, a Biblia nam podpowiada, że zapisane jest trochę tu, trochę ówdzie. A my, żeby czytając, żebyśmy mogli poskładać sobie i pewną myśl dla naszego budowania wiary, wyrozumienia zacytować. Ale czy możemy sami bez Bożej pomocy to wyrozumieć właściwie? Braterstwo, jak mówimy o pokorze, o uniżoności, to mówimy o sercu takim, które potrafi uklęknąć, modlić się i wierzymy, że Pan Bóg wtedy daje wyrozumienie. Bo jeżeli znajdziemy odpowiednie wersety, to wcale, kochani, nie znaczy, że my je właściwie zinterpretujemy. Potrzebna jest Boża pomoc, aby przyszło właściwe wyrozumienie Jego słowa według Jego świętej woli. Ale zadajemy sobie inne pytanie. Dlaczego w życiu narodu wybranego mieli pojawić się poganie? Dlaczego to święte miasto miało być deptane? Przecież znamy zapis proroka Amosa, który mówi: tylko o was zatroszczyłem się spośród wielu narodów. Tylko was samych wybrałem. I co, braterstwo, z tego wynika? Dalsze słowa mówią, że jeżeli ja wybrałem was, to ja będę was karał. A dlaczego? Bo mam do was prawo. I tu bym chciał się odnieść, jeżeli ktoś zawarł umowę, na przykład taką cywilną, prawną, na wykonanie jakiegoś dzieła, gdzie są terminy, gdzie są kary. I jeżeli tej umowy nie wypełni, to z czym może się spodziewać? Powinien spodziewać się z karą. I w przypadku naszych umów to czuwa nad tym prawo, ale w przypadku, kiedy było zawarte przymierze z narodem wybranym, którego Pan Bóg wybrał spośród wielu narodów, aby mu błogosławić, to również ten naród to prawo obejmowało i będziemy starali się przeczytać, uzasadniając ważne myśli, dlaczego aż tak dużo karania w tym narodzie było. Już wspominane było dzisiaj o kilku królach. Chciałbym odnieść się do wydarzenia, kiedy Samuel się zestarzał, kiedy lud izraelski przychodzi do niego ze skargą. Mówi: ty nas prowadziłeś, zestarzałeś się, a twoi synowi nie chodzą zgodnie z twoimi drogami. I o co prosili? Ty nam ustanów króla. Ustanów nam króla, aby sądził nas, aby prowadził nasze wojny, aby występował w naszym imieniu. Samuel modlił się do Pana Boga. On się smucił tym, ale otrzymał podpowiedź, że kim wzgardzili. Pan Bóg mówi mu: to nie tobą wzgardzili. Wzgardzili ten naród, wzgardził mną. Naród izraelski był figuralnym Bożym Królestwem na ziemi, którego Pan Bóg prowadził, opiekował się nim, błogosławił mu. Pan Bóg błogosławił Izraelowi, tak jak powiedzieliśmy, na podstawie przymierza, które z nim zawarł. I to przymierze zapewniało ziemskie, powiemy cielesne błogosławieństwa, zapewniało dobrobyt, zapewniało pokój, zapewniało Bożą opiekę i wszystko, co jest niezbędne do życia. Chciałbym przeczytać kilka wersetów mówiących o tych warunkach błogosławieństw, a są to ważne dla naszego dalszego rozważania. W III Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 26, od wersetu 3, kilka wersetów, czytamy takie słowa. Jeżeli będziecie postępować według moich ustaw i przestrzegać moich przykazań i wykonywać je, to dam wam deszcze w swoim czasie właściwym, a ziemia dawać będzie plon i drzewo polne swój owoc. Piąty werset mówi coś też bardzo ważnego, że młocka trwać będzie u was do winobrania, a winobranie trwać będzie do siewu. Będziecie jedli swój chleb do syta i będziecie mieszkać bezpiecznie w swojej ziemi. Udzielę pokoju temu krajowi, będziecie spoczywać, a nikt was nie przestraszy. Wytępię dzikie zwierzęta z ziemi i miecz nie będzie przechodził przez wasz kraj. Będziecie ścigać swoich wrogów, a oni padną przed wami od miecza. Pięciu waszych będzie ścigać 100, a 100 waszych będzie ścigać 10 000. I wasi wrogowie padną przed wami od miecza. Zwrócę się ku wam, rozplenię was i rozmnożę oraz umocnię przymierze moje z wami. I 10 werset mówi: będziecie spożywali zboże z poprzednich zbiorów, a potem usuniecie stare, aby móc zrobić miejsce dla nowego. W dniu wczorajszym, jak odwiedziliśmy w szpitalu brata Jurka Golana, rozmawialiśmy o takim pojęciu jak przednówek. Gdybym zapytał teraz młodzież, młode pokolenie, zapewne może trudno by było powiedzieć określenie czas, czym się charakteryzował przednówek. Ale pamiętamy o tym 10 wersecie i właśnie my w tym okresie braterstwo żyjemy, czasowo teraz. To znaczy charakteryzował się tym, że jednego zboża jeszcze nie było, tego nowego, a stare już się skończyło. Ale tu zapowiedź jest Pana Boga, że będziecie spożywali zboże z poprzednich zbiorów, a potem usuniecie stare, aby móc zrobić miejsce dla nowego. Dopatrujemy się z tych zapisów, z tych wypowiedzi całkowitego, bezpiecznego, błogosławionego życia. To Pan Bóg zapewniał. Ale czy nie było pewnego warunku? Warunek był taki, jeżeli wy będziecie postępowali pobożnie. I nie chciałbym, braterstwo, być odebrany teraz, że posługujemy się tym narodem świętym jako takim przysłowiowym chłopcem do bicia. Ale myślę, że te przykłady, zaraz uzasadnię, są wymowne na przykładzie tamtego narodu. Tak nam podpowiada Słowo Boże. I apostoł święty Paweł mówi, że na tamtych przyszło ze względu na kogo? Ze względu na nas. Abyśmy przez ich postępowanie mogli odnieść zbudowanie i nie wszystkich prób i doświadczeń, o czym była już mowa w poprzednich rozważaniach, przechodzić. Czasem możemy skorzystać na przykładzie czyjegoś złego postępowania, wyciągnąć odpowiednie wnioski. I tak wyjaśnia to święty apostoł Paweł. Jak powiedzieliśmy, że za nieposłuszeństwo groziła kara. I chciałbym zaznaczyć, że Pismo Święte rozróżnia karanie narodu wybranego. To będzie nam potrzebne do ustalenia, czy czasy pogan skończyły się, czy się nie skończyły, jak inne jeszcze wątki, czy to można wytłumaczyć i pogodzić pewne wersety. XXVI rozdział czytanej księgi od 14 do wersetu 17 mówi w ten sposób: ale jeśli nie będziecie mnie słuchać i nie będziecie wypełniać tych wszystkich przykazań, jeżeli wzgardzicie moimi ustawami oraz jeżeli będziecie odczuwali odrazem do moich praw i nie będziecie wypełniali wszystkich moich przykazań, podważając moje przymierze z wami, to i ja uczynię wam to. Nawiedzę was trwogą, wycieńczeniem i gorączką, które wyniszczają oczy i trawią życie. Daremnie będziecie siać swoje ziarno, bo zjedzą je wasi nieprzyjaciele. I zwrócę moje oblicze przeciwko wam i będziecie pobici przez waszych nieprzyjaciół. Panować będą nad wami wasi przeciwnicy i rzucicie się do ucieczki, choć nikt was nie będzie gonił. Tak Pan Bóg zapowiedział, że jeżeli naród ten nie będzie przestrzegał jego praw, nie będzie przestrzegał zawartego przymierza, tak będzie im w ich życiu. Będą ciemiężeni. I kiedy śledzimy bieg wydarzeń tego narodu, kiedy czytamy różne opisy, to zauważamy, że Izrael przechodził różne karania. Moglibyśmy tu wymieniać, że był w niewoli u Filistynów, Madianitów, Moabitów. Lecz kiedy wołali do Pana, to coś się zmieniało ich w życiu. Wołali do Pana, kiedy ukorzyli się, Pan wysłuchiwał ich modlitwy, posyłał sędziego i na pewny okres czasu był znowu inny porządek, ten błogosławiony. Wysłuchiwał Pan Bóg Izraela jeden raz, wysłuchiwał drugi, wysłuchiwał następny i kolejny. I chciałbym zapytać, braterstwo, czy dalej Pan Bóg nie mówi, że jeżeli by ta kara nie pomogła, jakbyście tak w nieskończoność źle czynili, to ja wam będę błogosławił. I dalsze wersety mówią: a jeżeli mimo to, mimo tego, że wielokrotnie byliście ciemiężeni, później sobie udowodnimy niektóre przykłady przez ile lat, a jeżeli mimo to nie będziecie słuchać, to nadal was smagać będę siedmiokrotnie za wasze grzechy. Tu chciałbym, żebyśmy zauważyli różnicę, że będę was smagał siedmiokrotnie za wasze grzechy. Złamię wyniosłą pychę waszą i uczynię wasze niebo jak żelaza, a ziemię waszą jak ze spiżu. Daremne będą wysiłki wasze, ziemia wasza nie wyda swego plonu, a drzewo tej ziemi nie wyda swego owocu. I znowu powtarza się ta kara siedemkroć. A jeżeli będziecie postępować wobec mnie opornie i nie będziecie chcieli mnie słuchać, pomnożę siedmiokrotnie ciosy na was za wasze grzechy. Ześlę na was dzikie zwierzęta, a te pozbawią was dzieci i wytępię wasze bydło oraz uszczuplę waszą liczbę tak, że wasze drogi opustoszeją. Jeżeli i przez to nie dacie się pouczyć i będziecie postępować według mnie opornie, to również ja postąpię wobec was opornie i także ja uderzę was siedmiokrotnie za wasze grzechy. Jeszcze dwa wersety dalsze mówią: sprowadzę na was miecz, który pomści złamane przymierze. A gdy zbierzecie się w waszych miastach, ześlę na was zarazę i będziecie wydani w ręce wroga. A kiedy złamię podporę waszego chleba, 10 kobiet będzie piec wasz chleb w jednym piecu. Będą wam wydzielać chleb na wagę. Wy zaś będziecie wprawdzie jeść, ale się nie nasycicie. Jeżeli po tym słuchać mnie nie będziecie i będziecie postępować wobec mnie opornie, to ja wystąpię z gniewem przeciwko wam i także ja ukażę was siedmiokrotnie za wasze grzechy. I braterstwo, jeden werset jeszcze w tym kontekście. 37 chciałbym odczytać z tego rozdziału, który będzie miał znaczenie też kluczowe dla naszego tłumaczenia. Będą się potykać jeden o drugiego, jak się to dzieje, gdy się ucieka przed mieczem, choć nikt nie ściga. Nie będziecie mogli ostać się wobec waszych wrogów. I to stwierdzenie, chciałbym, żebyście braterstwo zapamiętali, czy zapisali sobie, to będzie pomocne na koniec do wyjaśnień naszego wyrozumienia, które chcemy prowadzić i udowadniając. Nie będziecie mogli ostać się wobec waszych wrogów. Będę was karał siedemkroć. Będę was karał siedmiorako. Widzimy, że Pan Bóg w swoim słowie przepowiedział, że będzie karał ten naród przez okres siedmiu czasów. I kiedy byśmy wspomnieli na przykład z Księgi Proroctwa Danielowego, rozdział 4, werset 20, w Biblii Gdańskiej jest to 23 werset, gdzie wspomniane jest karanie przepowiedziane na 7 lat na królu Nabuchodonozorze, ażby się wypełniło 7 lat nad nim. I my powiedzieliśmy, że karanie, czasy pogan, wyobrażone są właśnie w tych latach literalnych. Ale czy siedmiokrotne karanie zapowiedziane Izraelowi dotyczyło lat literalnych, braterstwo, czy symbolicznych? Bo to jest ważne. Co możemy zrobić, jak to wytłumaczyć? Spróbujmy jedno stwierdzenie wykluczyć. Czy literalne, czy symboliczne? Wspomnieliśmy wcześniej, że Izrael bardzo często był w niewoli w różnych narodach. I kiedy u różnych narodów, kiedy byśmy czytali, nie będziemy czytać tych wersetów, ja podam tylko różne karania. W Księdze Sędziów, jakbyśmy śledzili zapisy, to w 3 rozdziale, 8 werset jest opis mówiący, że Izrael był karany 8 lat. W 4 rozdziale Sędziów, 2-3 werset, 20 lat. W 10 rozdziale, 7 i 8 werset, lat 40. W 13 rozdziale, rozpoczyna się ten rozdział 1 wersetem, lat 40. Różne to były karania, będące w niewoli u Filistyńczyków, Amorejczyków i innych narodów. Oprócz oczywiście tych 70 lat niewoli w Babilonie. Chciałbym powiedzieć, że Pismo Święte podaje pewien klucz. Pewien klucz do liczenia, żebyśmy mogli sobie, cytując pewne wersety, myślę tak, we właściwy sposób je wyrozumieć, że dzień użyty jest za rok. I chciałbym na potwierdzenie właśnie tej myśli odczytać dwa wątki Pisma Świętego, z czwartej Księgi Mojżeszowej, z rozdziału 14, werset 33 i 34, który mówi: takie słowa. Lecz i synowie wasi będą koczowali na pustyni przez 40 lat i poniosą karę za waszą niewierność, aż zniszczą wasze trupy na pustyni. I 34 wyjaśnia, dlaczego tak liczy i jak powinniśmy liczyć. Według liczby dni, w ciągu których badaliście tę ziemię, a było ich 40, dzień licząc za rok. Będziecie ponosić karę za wasze winy przez 40 lat i doznacie mojej niechęci. 40 lat, licząc dzień za rok. Gdy sięgniemy do proroctwa Ezechielowego, to w rozdziale 4, od 4 wersetu do 6, prorok pisze tak. Do proroka jest polecenie, aby wykonał pewne czynności. Położył się na boku, najpierw na jednym, później na drugim, a to będzie obrazowało, te dni będą obrazowały lata. I mówi, potem połóż się na lewym boku, a ja włożę na ciebie winę domu izraelskiego. Ile dni tak będziesz leżał, tyle dni będziesz nosił ich winę. A ja wyznaczę ci lata ich winy pewną liczbę dni. 390. Przez tyle dni będziesz nosił winę domu izraelskiego. A gdy je skończysz, położysz się jeszcze raz na prawym boku i przez 40 dni będziesz nosił winę domu judzkiego. Wyznaczam ci po jednym dniu za każdy rok. Dlatego powiedzieliśmy, że Pismo Święte podaje pewną zasadę. I staramy się wersety udowadniać kolejnymi wersetami. Gdybyśmy, braterstwo, sięgnęli do innego argumentu, gdzie proroctwo Daniela dotyczące wypowiedziane 9 rozdział, 24 werset, dotyczące 70 tygodni, to dotyczyło proroctwo pierwszego przyjścia Pana. I jeżeli to proroctwo wypełniło się, jest braterstwo podstawą do tego, żeby inne proroctwa mówiące o przeliczeniu dzień na rok się wypełniły? Myślę, że taki jest tu przykład. W 70. tydzień od chrztu i 3,5 roku śmierci naszego Pana. 70 tygodni literalnych to jest 490 dni. 70 tygodni symbolicznych, 490 lat. A święty apostoł Piotr, kiedy pisze swój drugi list, kończy pierwszy rozdział, to mówi, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu tłumaczeniu. Dlatego, braterstwo, wracamy do wersetów, staramy się, żeby jedna myśl była potwierdzona innym wersetem. Jeszcze chciałbym zacytować proroctwo Daniela, 7 rozdział, 25 werset, który mówi: i będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. Podobną myśl odczytujemy w tym samym proroctwie, w 12 rozdziale, a werset 7. Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysiągł na tego, który żyje wiecznie. Będzie to trwało czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu, aż doszczętnie będzie zniszczona. Wtedy się to wszystko spełni. Będzie to trwało czas, czasy i pół czasu. Czyli gdybyśmy policzyli, będzie to 3,5 czasu. 12 miesięcy po 30 dni to 360 dni. 3,5 literalnych czasów to jest 1260 dni. A 3,5 symbolicznych czasów to jest 1260 lat. Podobna myśl jeszcze się przewija przez Księgę Objawienia w rozdziale 13 na wersecie 5, gdzie jest wspomniane o 42 miesiącach. Czyli przeliczając 42 miesiące to też jest nic innego jak 1260 lat. Czas, czasy i połowa czasu. Czyli 3,5 czasu. Gdybyśmy to pomnożyli przez 2, jest 7 czasów. To jest jeden sposób na policzenie. A drugi, co podaliśmy wcześniej, że 7 razy 360 jest 2520 lat. I ktoś może, bratrzysto, zapytać, czy jest to argument Słowa Bożego dobrze policzony, dobrze zinterpretowany. Ja powiem, że myślimy, że tak. Taka jest nauka naszej społeczności. Ale nie chciałbym tym szermować, tylko chciałbym, żebyśmy czytając Słowo Boże, czytając werset i następny werset i dochodzimy do takiego wniosku. 7 symbolicznych czasów to jest 2520 lat. I prorok Jeremiasz, kiedy mówi o czasach chwalebnych w rozdziale 31, to mówi, że idą dni, te wspaniałe, błogosławione, że zawrę przymierze nowe. Ale dalej, jakbyśmy czytali to, co mówi, kiedy to będzie zawarte, wspomina, że po tych dniach, o których my teraz mówimy, najpierw nastąpi karanie, a później będzie zawarte przymierze nowe. To teraz pozostaje pytanie, takie zasadnicze, główne. Pan Jezus w swojej wypowiedzi odniósł się do okresu czasu, do jakiego braterstwa? Do zakończenia. To, co powiedzieliśmy wcześniej, że powrócimy do pewnych wątków z wypowiedzi naszego Pana, kiedy był z uczniami na Górze Oliwnej, co spowodowało, że uczniowie pytali w ogóle. Bo wcześniej widzieli w świątyni te zabudowania wspaniale przyozdobione, te wspaniałe kamienie. I jak to pokazali Panu, to Pan Jezus mówi, z tego co widzicie, nie pozostanie kamień na kamieniu. Przyjdą dni, kiedy z tego co widzicie, nie pozostanie kamień na kamieniu, które by nie było rozwalone. Werset 20 mówi, gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. I 22, gdyż te dni to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. Pan Jezus zapowiadał czas, który miał nadejść. Lecz to nie znaczy, kochani, że od tego czasu powinniśmy liczyć, kiedy miała być zburzona Jerozolima, początek deptania Jerozolimy przez pogan. I tym samym początek czasów pogan. Bo to, co czytaliśmy w III Księdze Mojżeszowej, wspomnę 26 rozdział, 18, 24, 28 werset o siedmiokrotnym karaniu, który jest powtarzany kilka razy. I myślimy, że te kilka razy powtarzane to przypadkowo Pan Bóg powtarza. Zgodzicie się, że nie przypadkowo. Bo teraz mówimy o zburzeniu Jerozolimy, rok 70. Ale zadajemy pytanie, czy ta świątynia wcześniej, świątynia Boża, mury Jerozolimy nie były zniszczone, braterstwo? Wiemy, jak sięgniemy do zapisów Księgi Kronik, do drugiej Księgi Kronik, do 36 rozdziału, werset 18-19 mówi, wszystkie przybory świątyni Bożej, wielkie i małe, skarby świątyni pańskiej i skarby króla i jego książąt, wszystko to wywiózł do Babilonu. Spalili oni świątynię Bożą, zburzyli mury Jeruzalemu, wszystkie jego pałace spalili ogniem, tak iż wszystkie drogocenne sprzęty zniszczały. Za jakiego króla to się stało? Stało się to, tak jak słyszałem podpowiedź, za króla judzkiego, Sedekiasza, który był ostatnim królem Izraelu. Był wyjątkowo złym królem. A jakie cechy? To mamy tu zapisane kilka wersetów wcześniej, że Sedekiasz miał 21 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 11 lat w Jeruzalemie. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, jego Boga, i nie ukorzył się przed prorokiem Jeremiaszem, przez którego przemawiał Pan. Zbuntował się również przeciwko królowi Nabuchodonozorowi, któremu na Boga zaprzysiągł uległość. Przeciwnie, usztywnił swój kark i zatwardził swoje serce tak, że nie nawrócił się do Pana Boga Izraela. Także wszyscy książęta judzcy i kapłani oraz lud coraz bardziej grzęźli w niewierności, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów, bezcześciąc świątynię pańską, którą on poświęcił w Jeruzalemie. A przecież Pan Bóg ich ojców nieustannie wysyłał do nich swoich posłańców, litując się nad swoim ludem i nad swoim mieszkaniem. Lecz oni drwili z posłańców Bożych, pogardzali jego słowami i wyszydzali jego proroków, aż gniew Pana na jego własny lud zmógł się tak, iż nie było już ratunku. Przyszedł taki czas, że gniew Pana wzmógł się tak, aż nie było już ratunku. Możemy pytać, braterstwo, czy wcześniej był ratunek dla tego narodu? Wcześniej był okres sędziów, kiedy czynili zło, kiedy poprawiali się. Pan Bóg wysłuchiwał modlitwy. Ale przyszedł taki czas, że nie ma ratunku dla tego narodu. I chciałbym odczytać taki bardzo smutny werset, smutne przesłanie proroka Jeremiasza, rozdział 15, rozpoczynający się, ten rozdział pierwszy, werset mówi tymi słowy. I rzekł Pan do mnie, choćby stanęli przede mną Mojżesz i Samuel, nie miałbym serca dla tego ludu. Wypędź ich sprzed mojego oblicza, niech idą precz. Choćby stanęli Mojżesz i Samuel. A kim był Mojżesz w narodzie izraelskim? Brat wspominał, że tym, który prowadził ten naród. Naród oporny. Wspomniany był przykład, że Mojżesz, kiedy Pan Bóg chciał wytracić ten naród, Mojżesz się wstawiał za nim i błagał. I Pan Bóg, można powiedzieć, dał się przekonać, dał się ubłagać. Mojżesz nie tylko modlił się za całym narodem, Mojżesz również modlił się za swoim rodzeństwem. I to, co wspomnieliśmy, czy z tamtych przykładów mamy brać pewne lekcje? Myślę, braterstwo, jak najbardziej. Modlił się za swoim rodzeństwem, kiedy Miriam i Aaron stwierdzili i zadali takie pytanie, czy tylko przez Mojżesza Pan Bóg przemawia, a czy przez nas nie? Jakby chcieli zrobić krok do przodu przed Mojżesza, czy Panu Bogu podobało się to? Pan Bóg w tamtym czasie zareagował bezpośrednio i Miriam pokryła się trądem. Wstawia się Aaron za swoją siostrą i Mojżesz modli się do Pana Boga, jest wysłuchany. Ale jest lekcja, czy jeżeli my byśmy chcieli zaingerować w pewien porządek istniejący, jeżeli byśmy chcieli uczynić ten krok do przodu, zrobić coś inaczej, bo może mi by się wydawało, że przeze mnie powinien też Pan Bóg przemawiać. To, co funkcjonuje, a może to jest złe, może coś zmieńmy. To myślę, że taka podpowiedź płynąca z tej lekcji, zanim cokolwiek uczynimy, zanim jakie dokonamy zmiany, to rozważmy, czy po tej zmianie będzie podstawa, żeby Pan Bóg mógł nam dalej błogosławić. A może błogosławieństwo będzie zabrane. Ale tu ten werset mówi, że choćby stanął Mojżesz i Samuel, Samuel modlił się też za tym narodem. Ale teraz Pan Bóg przez proroka mówi, gdyby tych dwóch stanęło i wstawiało się, ja wysłucham ich. Wina doszła do takiego poziomu, że nawet gdyby się modlili. Na innym miejscu prorok Ezechiel wspomina o trzech mężach, którzy mogliby wyratować tylko swoje dusze, ale nikogo innego. Przyszedł moment taki w narodzie, że nie było już odwołania od zapowiedzianej kary. Dlatego mówiłem, że ważne jest odczytanie i rozróżnienie różnego karania. Kiedy Pan Bóg jeszcze wysłuchiwał, a później kiedy nieuchronna była ta kara.
Wspomnieliśmy wcześniej, że Izrael był figuralnym Bożym Królestwem na ziemi, gdzie Pan Bóg był jego królem, ale to było do czasu. O tym czasie prorokował, o czasie zmiany, prorok Ezechiel, znane wersety rozdziału 21, 30 do 32. Lecz o tobie bezesny bezbożniku, książę izraelski, którego dzień nadszedł w czasie, gdy wina dojdzie do swojego kresu. Zauważmy, braterstwo, gdy wina dojdzie do swojego kresu. Tak mówi wszechmocny Pan, precz z diademem, precz z koroną, nic nie pozostanie tak, jak jest. To, co było niskie, będzie wywyższone, a co wysokie, będzie poniżone. W gruzy, w gruzy, w gruzy obrócę je. Tak ono nie pozostanie tak, aż przyjdzie ten, który ma do niego prawo, jemu je dam. Biblia Gdańska ten werset oddaje 30, którego dzień przychodzi, gdy nieprawość skończona będzie. I przyszedł taki dzień na Izraela, kiedy rozpoczęło się karanie, jakiego wcześniej nie było. I korona, przedstawiająca władzę, została od ostatniego króla izraelskiego odjęta. Po Sedekiaszu Izrael nie miał już żadnego króla. Ale zapowiedź proroka Ezechiela jest, że aż przyjdzie ten, co do niej ma prawo. I po ilu latach przyszedł ten, który miał prawo do korony, braterstwo? Później sobie to policzycie, sprawdzicie, ja powiem, że po 639 latach Pan stał się prawowitym dziedzicem uznanym przez Pana Boga. Chciałbym się odwołać jeszcze do zapisów pierwszej Księgi Mojżeszowej, kiedy Jakub zebrał swoich synów, kiedy przekazuje im błogosławieństwo, to w rozdziale 49, a werset 10, kiedy błogosławieństwo dotyczy Judy, to mówi, nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego i jemu będą posłuszne narody. Co to znaczy, braterstwo? Powiedzieliśmy wcześniej, że korona, czyli władza, została odjęta. Ale jednak sceptrum nie miało być odjęte, czyli prawo panowania. Prawo panowania nie zostało odjęte. I to prawo i panowanie zostało dane naszemu Panu po zmartwychwstaniu. Pan Jezus sam o sobie powiedział, co było mu dane. Mówi, dana mi jest wszelka moc. Nie tylko na niebie, ale również na ziemi. A my możemy, patrząc na to wydarzenie, na tę historię, powiedzieć, że w myśl błogosławieństwa, jakie Jakub udzielał Judzie, że zwyciężył lew z pokolenia Judy. Wracając do karania, że przyszedł na Żydów taki dzień, takie karanie, jakiego wcześniej nie przechodzili, bo Nabuchodonozor zniszczył Jerozolimę, tak że nie pozostał kamień na kamieniu. I taki stan trwał lat 70. Czy okres 70 lat był przypadkowy? Kiedy sięgniemy do proroctwa Jeremiasza w rozdziale 25, a w wersecie 11 otrzymujemy pewną podpowiedź. I cała ta ziemia stanie się rumowiskiem i pustkowiem. I narody te będą poddane królowi babilońskiemu 70 lat. Pan Bóg przez proroka Jeremiasza zapowiedział, że przez 70 lat stanie się ta ziemia rumowiskiem i pustkowiem. Dlaczego? Bo wcześniej nie odpoczywała, nie doznała swoich sabatów. I wracając do drugiej księgi Kronik, rozdziału 36, werset 21 mówi, tak wypełniło się słowo Pana przez usta Jeremiasza tej treści. Przez cały czas spustoszenia, dopóki kraj nie odpłaci swoich sabatów, będzie odpoczywał, aby dopełnić 70 lat. Za nieprzestrzeganie sabatów. I wiemy, że całe to działanie Nabuchodonozora było z dozwolenia Bożego. Było Bożym zamierzeniem. Kiedy Daniel miał opowiedzieć sen, o który Nabuchodonozor prosił swoich wróżbitów, magów, którzy nie mogli mu go wyłożyć, opowiedzieć, ani wyłożyć, to kiedy Daniel to uczynił i tłumaczył ten sen zapisany w 2 rozdziale, 37 werset, odniosę się tylko do małego wątku, to mówi: Ty, królu, jesteś królem królów. Tak Daniel zwraca się do króla Nabuchodonozora. Bóg niebios dał królestwo, moc, siłę i chwałę. Tobie dał. A my powiemy, prowadząc nasze rozważanie, że Bóg dozwolił, aby nastały i panowały czasy pogan. Nabuchodonozor otrzymał od Pana Boga to zapowiedziane królestwo. Ale czy wcześniej, zadajmy pytanie, czy wcześniej, zanim te słowa zostały wypowiedziane, nie był królem? Czy wcześniej braterstwo nie było narodów pogańskich? Były narody pogańskie. I możemy sobie po części teraz odpowiedzieć, że tamten stan, kiedy były narody pogańskie, zanim te słowa zostały wypowiedziane, że funkcjonuje ponownie dzisiaj. Przemyślcie sobie, braterstwo, czy to pasuje. Pan Bóg przewidział również koniec tych rządów. Bo kiedy przez proroka Daniela mówi takie słowa, że za dni tych królów, w czasie, kiedy z Bożego dozwolenia te narody będą panowały, przyjdzie król, przyjdzie ten prawowity i jego królestwo już nie przejdzie na inny naród. To teraz możemy sobie wstawić dwa pytania. Od kiedy, braterstwo, rozpoczęły się czasy pogan? Co to są czasy pogan? Zaczynając od tego drugiego, odpowiedzi na drugie pytanie, tak, takim ogólnym spojrzeniem to moglibyśmy powiedzieć, bo wcześniej zauważyliście, że powiedzieliśmy, że było figuralnym Królestwem Bożym na ziemi, Królestwo Izraelskie. To okres czasu pogan, to okres w czasie historii świata po upadku tego figuralnego królestwa. Ale czytaliśmy, że przyjdzie ten, który ma prawo. To jest to do czasu zaprowadzenia Królestwa Bożego. Taka ogólna myśl bez uszczegółowienia. Pan Bóg nie tylko dozwolił narodom pogańskim, żeby panowały, żeby ciemiężyli Izraela. To jest jedno spojrzenie. Ale również dozwolił, żeby narody panując mogły sobie udowodnić, że same bez Bożej pomocy nie są w stanie ani rządzić sprawiedliwie, ani człowiekowi zapewnić szczęścia, ani radości. Ale jak ustalić datę, teraz do pierwszego pytania wróćmy sprzed chwili, datę rozpoczęcia czasów pogan? Powróćmy, braterstwo, do Księgi Kronik, do 36 rozdziału, 2 ostatnie wersety. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, ażeby wypełniło się słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan Bóg niebios. Następny król powtarza. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan Bóg niebios. On też nakazał mi, abym mu zbudował świątynię w Jeruzalemie, która leży w Judzie. Kto z całego jego ludu jest wśród was? Niech Pan, jego Bóg, będzie z nim, niech wyrusza. I gdybyśmy przewrócili zaraz kartkę na następną księgę, księgę Ezdrasza, to mamy opisane właśnie to wydarzenie, jak do tego doszło, ten edykt, wydanie i co czyni na rzecz odbudowy Cyrus, na rzecz odbudowy świątyni. Wypełniło się zapowiedziane proroctwo z 29 rozdziału Księgi Jeremiasza. Werset 10. Bo tak mówi Pan, gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, Nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. Gdy wypełniło się 70 lat, gdy upłynie zapowiedź była prorocza, ja was nawiedzę i sprowadzę was z powrotem do tej ziemi. Braterstwo, w którym roku był wydany edykt Cyrusa? Przychodzą z pomocą historycy. Gdybyśmy sięgnęli zapisu Ptolemeusza, to ten rok datuje na 536 przed Chrystusem. 536 rok. Ale pamiętamy, że Ziemia miała odpoczywać swoje sabaty przez 70 lat. To gdybyśmy tak na linii poziomej wyznaczyli sobie punkt, rok zerowy, i wrócili w lewą stronę, przed naszą erą, przed Chrystusem, 536 lat i dodali te 70 lat, który rok braterstwa będzie? Będzie to 606 rok. Ale wcześniej wersetami Słowa Bożego udowodniliśmy, że czasy pogan miały trwać ile lat? 7 czasów karania. 2520 lat. To jeżeli teraz znowu policzymy od roku 606 przed naszą erą, dodamy 2500 lat. 2520 lat, czyli 7 okresów karania, dochodzimy do roku 1914. Czy nieznamienny w historiach świata i ludzkości był ten rok? Czy nie był pewnym rokiem przełomowym, który miał bardzo duże znaczenie? Ale braterstwo, może niektórzy chcieliby wstawić pytanie, no dobrze, 7 lat tych symbolicznych, 2520 lat minął, 1914 rok, i co dalej? I czy naród izraelski nie otrzymywał karania później? Braterstwo, ja was zapytam, otrzymywał później karanie? Otrzymywał. A gdybyśmy zapytali dalej, czy jeszcze nie ma zapisu, że jeszcze raz będzie otrzymywał karanie? Jest zapis, znajdziemy i taki. To nie jest naszym tematem, ale jest jeszcze. Czyli to, co powtarzam po raz któryś, że rozróżnienie karania. Bo chcemy wykazać, że nie przeszkadza nam, że 1914 rok minął, dokonały się czasy pogan, a jak na początku analizowaliśmy tekst i wydaje nam się, że z właściwym zrozumieniem, ileś przekładów czytając, że jeżeli skończyły się czasy pogan, to jednoznacznie skończyło się deptanie Jerozolimy przez pogan. No to, braterstwo, jak wytłumaczyć te doświadczenia? 6 milionów Żydów, Holokaust, II wojna światowa. Czy chcemy wszystko? Czy to nam przeszkadza, zakończenie czasów pogan? No przecież złe rzeczy się działy. Bardzo tragiczne. Sięgnijmy do proroctwa Jeremiaszowego. Do rozdziału 16. Może szczególnie werset 16, ale wcześniejszy. Dlatego oto idą dni, mówi Pan, że już nie będzie się mówić, jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi egipskiej, lecz jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi północnej, ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i sprowadzę ich z powrotem do ich ziemi, którą dałem ich ojcom. I 16 werset, który chcemy tu zaakcentować, mówi: oto ja poślę wielu rybaków, mówi Pan, i ci ich wyłowią. Potem poślę po wielu myśliwych, i ci ich upolują. Na każdej górze i na każdym pagórku i w rozpadlinach skalnych. Jeżeli myśliwy poluje, jest to przyjemna rzecz? Myślimy, braterstwo, że nie. Tamte czasy, 7 czasów karania dokonały się i Jerozolima nie jest deptana. Pomimo, że tam poganie przebywają. Są dwie różne i odrębne sprawy. Natomiast chciałbym wrócić jeszcze, braterstwo, do zapisów z trzeciej Księgi Mojżeszowej. To, co prosiłem, żebyście ten werset, tą myśl zapisali, tego 37 wersetu. Trzecia Księga Mojżeszowa, 26 werset i rozdział 37 werset, sama końcówka. Nie będziecie mogli ostać się wobec waszych wrogów. Bratersko, jak scharakteryzujemy i prześledzimy dzieje narodu wybranego do roku 14, mogli się ostać? Odpowiemy jednogłośnie, że nie mogli się ostać. Ale czy zmieniło się coś po roku 14? Wczoraj na jednym z t-shirtów jeden z braci miał koszulkę z napisem Izrael od 1948 roku. Taki napis teraz mi się przypomniał w tej chwili. I jeżeli sięgniemy do tego roku, jeżeli sięgniemy do czasu wojen prowadzonych przez Izrael, rok 48 czy 56, 67, 73, braterstwo, jest, zauważacie zmianę z tamtego zapisu Księgi Mojżeszowej? Że nie będziecie się mogli ostać przed wrogami? Mogli się ostać przed wrogami? Mogli się ostać. A czytaliśmy prawo, te błogosławieństwa, że będą jeden wasz będzie gonił kilku innych, kilku waszych wrogów, jak będziecie w przymierzu. Coś się zmieniło po 1914 roku. Zakończyły się czasy pogan. Izrael, niepodległe państwo. I wiążemy to nie z czym innym, tylko jak z działalnością naszego Pana. Bo jednym z celów, w której obecności jest zajęcie się narodem, tym wybranym, którego Pan Bóg kiedyś wybrał. Bo prorok Daniel mówi w rozdziale 12, jak rozpoczyna tą myśl, że mówi, powstanie książę Michał, który jest orędownikiem ludu Twego, ludu izraelskiego. I to na nasze oczy możemy dostrzec. I braterstwo, gdybyśmy chcieli sumować nasze rozważania. Czas deptania Jerozolimy, tak jak powiedzieliśmy, to czas rządów pogańskich, które panowały z boskiego dozwolenia. Miały określony czas szczególnego oddziaływania na ten wybrany naród. Że mogły zobaczyć też i mają się przekonać, że bez woli Bożej, bez Bożej pomocy żaden naród nie może skutecznie sprawować sprawiedliwego rządu. Słowo Boże, jak czytaliśmy różne wersety, myślę, że bezsprzecznie podpowiada nam, że czasy dane narodom pogańskim definitywnie się zakończyły. Że przed zakończeniem tych czasów przyszedł król, ten prawowity, który ma prawo, prawo do rządzenia. I jak przyszedł król, robi coś, braterstwo? Coś wykonuje? Czy można coś zobaczyć? Prorok Jeremiasz w rozdziale 1 wersecie mówi, a 10 wersecie to mówi, ustanawiam cię, abyś niszczył, burzył, wykorzeniał, wypleniał. Za czasów tych rządów przychodzi prawowity król. Widzimy, że Boże Królestwo się przybliżyło. Ono przybliża się z każdym dniem. Ale mimo to wszystko, że przybliżyło się, to powiemy, że Królestwo Chrystusowe rozpoczęło się już? Braterstwo, twierdzicie, że się nie rozpoczęło. Ja podstawię werset Pisma Świętego. Księga Objawienia, rozdział 20, werset 4. Pamiętamy, co tam jest wspomniane. Ożyli i królowali 1000 lat. Ale jeżeli wierzymy i mamy podstawy do mówienia, że jeszcze nie wszyscy ożyli, to znaczy, że Królestwa Chrystusowego nie ma jeszcze. Inny argument, braterstwo, potwierdzony wersetem, odszukacie go sobie. Nie będą szkodzić ani zabijać na mojej świętej górze. Niedaleko zwróćmy nasze oczy na za wschodnią granicę. Może gdzieś jest królestwo. Szkodzą na górze, braterstwo? Szkodzą i zabijają. Jest to dowód potwierdzony, że Królestwo Chrystusowe jeszcze nie funkcjonuje. A jeżeli w takim miejscu jesteśmy, w jakim jesteśmy, jak bracia wspominali, że czas jest błogosławiony, że czas jest próby, z jednej strony może próba dat, ale braterstwo, czy dobry Pan Bóg, który stworzył cały wszechświat, czy który powiedział, że żadne słowo wypowiedziane nie wraca próżno, aż wypełni zamierzony cel, który obiecał, że w zamierzonym czasie da poznać. Nam zostało to podane w pewien sposób. To czy ten dobry Bóg nie mógłby zapanować, żeby to było podane inaczej? Jakby to miało być niewłaściwe? Dlatego, braterstwo, myślę, że wielkim jest błogosławieństwem, jeżeli w naszych zborach dla przypominania pewnych myśli raz na jakiś czas badany jest dom. Są to pewne myśli, które powtarzają się. Jestem o tym przekonany. Jeżeli świat będzie się toczył za 10 lat, to samo tłumaczenie będzie zapisane. Ale ktoś powie, że na tej stronie, a na tej brat Russell tak się spodziewał. Czytajmy przedmowę do tomu trzeciego, do tomu drugiego. Zrozummy najpierw to, co jest zapisane w przedmowie. A w przedmowie podane jest tłumaczenie, jak należy podejść do tego, co będzie dalej zapisane, żeby nie mieć później uczulenia. Pan Bóg podaje, a jest kwestią, czy my chcemy z tego korzystać. I kończąc, braterstwo, chcę sobie wspomnieć jedną ważną rzecz. Że tamten naród, który szedł do ziemi obiecanej, pomimo, że wszedł, nie wszyscy, niektórzy poginęli, ale apostoł Paweł mówi, że nie weszli do odpocznienia. I mówi dalej myśl, że teraz pozostaje odpocznienie komu? Ludowi Bożemu. I z jednej strony odpocznienie to jest przebywanie w stanie wiary. Wierzę w obietnicach, w zaufaniu i na tym się odpoczywa. W takim stanie się odpoczywa. A to jest z kolei warunkiem, żeby można wejść do tego pełnego odpocznienia. Do tego, co święty Paweł, apostoł, mówi w liście do Żydów w 4 rozdziale, w wersecie 9. Że to odpocznienie zostaje ludowi Bożemu. Dlatego pocieszajmy się tymi obietnicami. Pocieszajmy się Słowem Bożym i tym, co zostało nam podane, myślę, że ku naszemu zrozumieniu, pokrzepieniu, abyśmy się mogli budować w wierze, tym się posilać, a dobry Bóg oby nam dał to pełne odpocznienie, a pełne odpocznienie to jest przejście do stanu duchowego. I to pozostaje jeszcze ludowi Bożemu. I właśnie tego odpocznienia, tej pełni odpocznienia życzę braterstwu. Sam pragnę. Stajemy Boże. Amen.